Pani Basiu, no ja już mam stół gotowy.
To dobrze, to co, my przejdziemy tu do kuchni, pani się sobie położy spokojnie, tak? Plecy przykryć, pani Basiu?
Nie
każdy lubi.
Często pani na masaże przychodzi tutaj do pani Ewy?
No staram się tak często jak tylko mogę. Pani Ewa sama wie, że zresztą sama mówi, że no takie minimum 2 razy w tygodniu przy tym moim schorzeniu, no ale no ostatnio nie zawsze mi się udaje. Chociaż na początku dosyć regularnie było, prawda, pani Ewa?
No tak, była grzeczna.
Byłam grzeczna, a teraz to organizm różny. Trochę.
Więc tak, to jest nasze 36 metrów. Na powierzchni którego mieści się fundacja, 2 sypialnie, kuchnia. Tak jakby ja jestem tutaj może tym architektem, może trochę wymuszonym, tak? Dlatego, że ja jestem osobą niewidomą i tu się dostosowuje wszystko troszeczkę do mnie. To miejsce, wszyscy mówią, że się tutaj czują dobrze, jak przychodzą na masaże. No nie kończy się tylko na tych masażach, bo tak jak mówiłam, ci ludzie potrzebują często wsparcia, wiedzy, bo nie wiedzą o wielu rzeczach, jak mogą sobie pomóc.
Pani długo już zajmuje się tym masażem?
Praktycznie 20 lat.
A jak to się stało, że pani nie widzi?
Choruję na cukrzycę od dziecka, taką typowo dziecięcą. Za małe są akcje informacyjne na temat tego. Mówi się, że zachorujesz na cukrzycę, będziesz żył do końca życia, tylko musisz. Nieprawda. Ona toczy, robi swoje i praktycznie zapobiegać temu, żeby temu zapobiegać, to właściwie trzeba zacząć bardzo szybko. Tak jak pani mówiłam, ja zresztą tego nie ukrywam, że jestem takim cyborgiem poskładanym. Ja praktycznie i tak, ta cukrzyca jest dosyć ostra. Ja nie byłam badana do 16 roku życia, właściwie 15. Bo wszyscy uważali mnie za taki, w każdym razie za dziecko, które nie choruje, któremu nic się nie dzieje. Ja byłam naprawdę takim, przepraszam, że się chwilami zacinam, ale ja nie, jeżeli mówię, rozmawiam na co dzień, zachowuję się bardzo spontanicznie. No w każdym razie ja zawsze byłam takim zdrowym dzieckiem, mówiono, że jestem takim, właściwie przy 25 stopniach mrozu wybiegałam na dwór w baletkach i nie miałam nawet kataru, prawda? Dlatego nigdy nie byłam badana. No i to błąd. Już w momencie, kiedy miałam swoje dziecko, to starałam się jednak, żeby co pół roku były wykonywane wszystkie badania, żeby jednak chociażby spojrzeć na to, prawda, czy się nic nie dzieje. Nagle wyciągałam kanapki w środku lekcji, czy gdzieś tam usypiałam, budzono mnie, zrywano i wszyscy mówili, że jestem takim śpiochem i żarłokiem. I dopiero jak pojechałam na obóz, w ciągu 2 tygodni schudłam, chyba z 16 kilo. To był obóz wędrowny. I wróciłam do domu, zaczęłam, piłam niesamowite ilości. Do 15 litrów dziennie. To przeze mnie przepływało. A będąc na obozie, ja potrafiłam podejść do rzeki, obojętnie jakiego zbiornika wody, prawda? I pić, bo wysychała mi skóra, wysychał mi gdzieś tam język, świąt skóry, no i niesamowite chudnięcie. Nie wiem dlaczego nikt nie wpadł na to wcześniej, dlatego że w rodzinie faktycznie z tego powodu mój wujek i stracił wzrok, i nerki, i wszystko. Tak dosłownie identycznie jak ja.
I długo pani już nie widzi?
16 lat. Tak jak pani mówiłam, ja się nie za bardzo mogłam do tego przyznać, bo trafiłam do lekarza, Agnieszka miała 3 lata.
Córka.
Córka. 3 lata i wyszłam z taką diagnozą, że w ciągu dwóch lat stracę wzrok. Mimo że cały czas byłam badana i mówiono mi, że nic się nie stanie, nic się nie dzieje, że mam nie zwracać na to uwagi. W pewnym momencie trafiłam na badania takie standardowe i doktor Tęcza, która zawsze mówiła, że jest wszystko w porządku, mówi, spojrzała na mnie i mówi tak, o, tego dziecka to już pani nie wychowa. W ciągu 2 lat to wszystko poleci, bo zmiany usadowiły się w takim miejscu, że było to nie... No i się zaczęło, prawda, nikomu nie mówiłam. Wyszłam stamtąd i to było niesamowite, bo tak jak, no chciałam chociaż do domu dojechać, żeby sobie tam popłakać. Nie mogłam, szłam i łzy mi tak strasznie ciekły. Ludzie na mnie patrzyli, nie wiadomo było, co się dzieje. Ktoś tam chciał mi pomóc, no patrzyłam, nawet nie mogłam nic powiedzieć. Praktycznie ja byłam takim błędem lekarskim, gdzie pierw zrobiono, a potem powiedziano, że się nie powinno tego robić.
A co zrobiono?
Lasery. Wysłano mi do lekarza, który właściwie pił, był alkoholikiem. Ostatni laser wykonał, przeleciał tak, byłam w Katowicach. Tak zwanej uznanej doktor. Tam poleciało mi pierwsze oko. Po latach, jak pojechaliśmy już na taką konsultację, bo zjawił się tam lekarz szkolony w Stanach Zjednoczonych, który zaczął robić te witrektomie, to wszystko. Przyjechaliśmy, pani doktor kwalifikowała, tak? Podeszłam do niej i spojrzała i mówi, a któż pani tak zepsuł to strasznie to oko? Ja mówię, no pani. No i wtedy się skończyła, skończył już nawet, nie robili żadnej diagnozy, konsultacji. Przyjechaliśmy tutaj.
Ile pani miała lat wtedy?
37. Doktor z Łodzi powiedział, że jest owszem ratunek dla mnie w Belgii, ale nie stać mnie na to. No ja mówię, faktycznie, po wydatkach na pana, no to już mnie teraz chyba nie stać. Ale mówię, to właściwie nie pana sprawa, tylko proszę o adres. Dostałam adres do Belgii, do takiego profesora Zivojnowicza, z tym, że on już był wtedy na emeryturze i miał swojego następcę. I tam zgodzono się, dając mi 10% szans, zrobienie tej operacji. I wtedy Aga miała 5 lat. No i wtedy faktycznie zostałyśmy z tym samym, zaczęła się ta Belgia. Do Belgii pojechałam sama, zebrałam te środki, zebrałam w ten sposób, że pomogła mi koleżanka, która miała hurtownię, dała mi trochę pieniędzy. Usłyszał mój były zakład pracy w Oliwie, szpital, i dołożyli mi do operacji, szpital dziecięcy na Polankach. I też resztę wzięłam z banku, po prostu z banku.
Pożyczka.
Próbowałam, w międzyczasie szukałam takiej opcji, co mogę robić jako osoba niewidoma. No wiadomo, że korzystałam gdzieś tam z opieki społecznej, no ale patrząc na mnie, wszyscy mówili, pani jest młodą kobietą, wszyscy pracy poszukać. Ja mówię, no ale powiedzcie mi gdzie, co mam zrobić. Nie mogę być pielęgniarką jako osoba niewidoma. Powiem pani szczerze, żeby to wszystko ogarnąć, zrozumieć, jak to było, tak jakoś chronologicznie poukładać, to w pewnym momencie powiedziałam, że spiszę to tak dla siebie. Po prostu dla siebie, żeby w ogóle wiedzieć, jak się zadziało, jak to się stało, że dzisiaj jest tak, a nie inaczej. I każdemu 10, 15 przekażę. Na pewno pomogę, jeżeli będzie tego potrzebował, stąd ta fundacja. I na pewno każdemu powiem, że nie ma sytuacji bez wyjścia. No, że jak już przestałam widzieć, to faktycznie wszyscy poszli gdzieś sobie. Zostałyśmy same, we dwie, gdzie Agnieszka brała mnie za rękę i mówiła, wiesz co, jak będziemy szły na spacer, to ja ci wszystko po cichu będę mówiła. I nikt nie zauważy, że ty nie widzisz. No a potem faktycznie zaczęła mi pilnować, bo tutaj musiała biec sama do szkoły, musiała przedtem wyjść gdzieś tam po pieczywo i biegła do szkoły. Tu była taka droga, ta droga była taka wiejska, tu nie było ulicy. I biegła do szkoły, no żegnałyśmy się i potem jak wracała, to oczywiście często bez jednego buta, bez tornistra, no ale wracała. I już gdzieś tam będąc zrywała kwiatki i krzyczała, no idę, ja musiałam być w tej chwili na balkonie. Jak były jakieś uroczystości w szkole, to szłam z nią i najwyżej tam nakładałam sobie słuchawki na uszy gdzieś w szatni, uczyłam się. A ona odbywała te swoje tam uroczystości, szkołę, no trudno, żeby zawsze była sama, prawda?
Weszły z prawego chodnika na jezdnię, przemierzając jeden pas ruchu, weszły na drugi.
W pewnym momencie wysiadły mi nerki, ale przez to przeszłam, pracowałam, z tym, że niedopatrzenie znowu lekarzy nie. I po immunosupresji popękały mi wnętrzności. Ciach, zapalenie utrzewnej i byłam wyłączona na 3 miesiące z życia. 3 miesiące i przed faktem zaistnienia byliśmy u 7 fachowców, niżej doktora żaden. I każdy orzekł, że to cukrzyca. Zaczęły mi charakterystycznie puchnąć stawy. Okazało się, że to zapalenie utrzewne. I przeszczep wszystko cudownie, przeszczep nerek i po 2 latach dializ. No i te obrzęki, nikt nie wiedział, co jest. I przyjechaliśmy do domu, poprosiłam, mówię, Krzysiu, zostaw mnie już, ja już po prostu nie mam siły. I to tylko pamiętam. No i wybudziłam się po 3 miesiącach, że mnie uratowali, bo praktycznie jak mnie tam zabrali, to no Agnieszka została w takiej sytuacji, że została poinformowana, że to jest koniec, że ja już się nie wybudzę. Zoferowali mi tą oczewną, nie dawali szans, bo ja się nie wybudziłam po tej operacji. Jakoś ten kryzys trwał i trwał i trwał. Po 3 miesiącach się wybudziłam bardzo energicznie. Zapadłam znowu w kryzys, ale już potem, jak się drugi raz wybudziłam, no to skoro wybudziłam się i mówię, Agnieszka, proszę przestać w tych szpilkach biegać po szpitalu. To Krzysiu mówi, no Agnieszko, możemy być spokojni. Mama żyje, jest. No i to tak wybudziłam się, ale wiadomo, realia. I już było po wszystkim, już stanęłam na nogi 21 czerwca, mam jechać na taką uroczystość, ciach, pach, zawał. I to takim, no zawał. No jestem trochę takim cyborgiem, tak, gdzie tutaj mam po angioplastyce, tu worek, tutaj nerka przeszczepiona, ale skoro jestem, funkcjonuję, to znaczy, że się da.
A te masaże często pani wykonuje?
Wykonuję codziennie, codziennie.
I jeszcze się da dla innych, pani Ewo?
Da się. Naprawdę proszę mi wierzyć, że się da. Fundacja istnieje bez środków dodatkowych. W tej chwili, tak jak mówię, bardzo ładne projekty dostajemy. Znaczy wieczorami piszemy, no bo w ciągu dnia musimy zajmować się pracą zarobkową.
Czyli pomaga pani ludziom podobnym do pani, do siebie.
Przekazujemy, w związku z tym, że Krzysztof ma też duże doświadczenie, zresztą jest takim naszym omnibusem, on ma ogromną wiedzę, a jeżeli nawet jej nie ma, nawet encyklopedii nie potrzebujemy. Jest takim molem książkowym, historykiem, pasjonatem.
Ilu osobom pomogliście już?
Tego się nie da policzyć. Każdy, kto przychodzi na masaż, to nie kończy się w ten sposób. Inaczej bym nie miała środków do życia. Nikt mnie nie chciał zatrudnić. Jeszcze był taki moment, kiedy no faktycznie z takim anturażem, no któż mógłby mnie zatrudnić?
Nie jesteście firmą, jesteście fundacją.
Jesteśmy fundacją, ale mamy możliwość pozyskiwania tak zwanego OPP, 1%. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.
My woman.
się nazywa wasza fundacja?
Zmiany. Zmiany. Wyszła ta nazwa z Radia Gdańska. Nie wiem, czy pani pamięta, w pewnym momencie taka piosenka, część zmiany, bardzo mnie zakręciła. Jeżeli ktoś przychodzi właśnie, tak jak pani mówiłam o tym informatyku, który właśnie po kilku udarach stracił wszystko, przyszedł do nas, na początku myśmy pracowali nad nim, tak, żeby go rehabilitować. Ja mu pomagałam, pomagał mu Krzysztof, pomagaliśmy mu siedząc przy komputerze. On, prawda, na początku usypiał, no bo wiadomo, był słaby. A w tej chwili to jest osoba, która też sama robi wszystko dla siebie, kiedy nauczył się medytować, korzystać tam z przeróżnych innych, prawda, motywów wsparcia. No i jest u nas w tej chwili, jest kadrowcem, jest informatykiem.
Porusza się o własnych siłach?
Oczywiście.
Czyli udar ustąpił?
No, nie do końca. No, są zmiany, ale jest cudowny, jest nie taki... Nie. Sam już w tej chwili, z tym, że warunkiem jest to, że jeżeli ta osoba przejdzie tą rehabilitację, ma już potem środki do życia, musi zrobić coś, co da wsparcie dla innych osób niepełnosprawnych. Jako pielęgniarka pracowałam kiedyś, jeszcze jak ja byłam, nie było takich, prawda, akcji, nie było tego wolontariatu. Ja jestem wolontariuszką od praktycznie 34 lat. Nazywało się to inaczej, ale też robiłyśmy domowe rehabilitacje dla dzieci z porażeniem, gdzie się biegało zupełnie bezinteresownie, bez jakiejś nagonki, prawda, jakiegoś palca wskazującego. Dzwonię do Krzysztofa i mówię, no możesz tam się gdzieś zbliżać, bo ja wychodzę, załatwiłam. Idę sobie i nagle słyszę, o, widzę przed sobą taką śliczną blondynkę, a patrzę, że to jest tylko dodatek do brunetki, prawda? I pan podchodzi do mnie i mówi, na pewno trzeba pani pomóc. Nie trzeba, tylko po prostu ja chcę. I tak jakby mnie pani tak wzięła pod rękę i byśmy się tak przeszli w nieznanym kierunku. Wie pani co? I wtedy jest fajnie. Nie. Podchodzę do drzwi, facet mnie łapie za rękę i to jeszcze za mankiet, tak? Ciągnie w jakimś tam kierunku. Ja mówię, przepraszam, czy mnie pan w ogóle spytał, czy ja potrzebuję pana pomocy? No, bo ja bym chciał. Ja mówię, no to niech się pan nauczy pierw, a potem pomaga. No, bo tak jest. Czy też przychodzę do biblioteki książki mówionej. Dzień dobry, a pani mówi tak. Oj, będzie problem, a jak się pani podpisze? No, myślę sobie, no, jak się podpisze? Mówię, normalnie. No i po czym oczywiście wychodzę bez książki, zła się i mówię do Krzysztofa właśnie, mówię, słuchaj, włączaj ten komputer i napisz mi tutaj instrukcję dla osoby, obsługi osoby niewidomej.
Jak to jest nie widzieć?
Nie można się z tym na pewno pogodzić. Jeżeli ma się odrobinę zrozumienia, myśli, inteligencji, nie da się z tym pogodzić. Po prostu się z tym żyje. Da się z tym żyć. Chociaż czasami mówię, że dobrze, że nie widzę mojej sąsiadki, która jest życzliwa dla środowiska.
Ale panie, bo to muszę powiedzieć. Tak? Rozmawiałyśmy o tym, jak pani odczuwa, na przykład będąc w teatrze, gdzie pani nie widzi, my to wszystko, wszystkimi zmysłami odbieramy sztukę, prawda? W teatrze, czy w operze, czy nawet w kinie, a pani jednak tymi pozostałymi zmysłami dużo więcej czuje, prawda? Rozmawiałyśmy kiedyś i to...
Tak, bo my tu dużo rozmawiamy, zresztą z każdym, tak? Jak ja jestem tu, rozmawiam, wie pani co, nawet czasami, nie dlatego, że się chwaląc, prawda? Czy szukając współczucia, mówię, no jest taka sytuacja. Ja mówię, powiem pani szczerze, że tak, jestem ble, i niech pani spojrzy. Radzę sobie? Radzę. Czyli pani też sobie musi poradzić. No i wtedy robimy taki harmonogram, plan pomocy dla tej osoby, prawda? Gdzie my wskazujemy, pokazujemy, pomagamy.
Ona to ma realizować.
A on ma to realizować.
Realizuje?
Często tak.
A zdarzyły się osoby, które posłuchały, poszły i nic z tego nie wyszło?
Zdarzają się osoby, które właśnie potem mówią, że z tego nic nie będzie, no ale wtedy muszę wytłumaczyć, że potrzeba czasu, że to nie jest tak od razu. Zdarzają się osoby, które mówią, za takie pieniądze, co pani chce, to pójdę tam. No dobrze, też się trzeba z tym pogodzić. Ale największy problem chyba jest jednak z urzędnikami. Pani Jolu, pani Jola poszła, Krzysiu? Ej, pani Ilona, przepraszam. Za chwileczkę, dobrze? A wy robicie tego płatnika? Pani Basiu, 21. Oczko. Tak? Do zbrażenia. Ja pani coś powiem, ja wszystko robię. No ja właśnie miałam prasować po południu dzisiaj, ale już to zostawiłam. Wszyscy tak jakoś, nie wiem, no okna myję, po prostu myję, no otwieram i myję. Ja nie wiem, to są moje fiołki. Choinki są na balkonie, to jest hodowla Krzysia. Mam kaktusy, mam, muszę o nie dbać, no.
Podlewa pani codziennie?
No pewnie, no jak trzeba to podlewam, jak tam nie trzeba to coś wyrywam. Każdemu, kto potrzebowałby właśnie czegoś takiego, jak informacja, wsparcie, zapraszamy.
Jak do pani trafić?
Robimy wespół zespół fundacjazmiany.pl. Tam jest cały kontakt, informacja, telefon, mail.
Czas na zmiany, pani Ewo.
One następują i ja myślę, że to jeszcze nie jest koniec.